Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Chojecka, ze mną w studiu Ania i Małgosia. Dzisiaj program dedykujemy zwykłym kobietom, nie polityczkom, które nie mają ambicji politycznych, ale mogą się nieoczekiwanie w wyniku splotu jakichś wydarzeń znaleźć w sytuacji, kiedy ich decyzja, ich postawa wpłynie na cały naród. Porozmawiamy o królowej Esterze z Księgi Estery w Biblii, która właśnie stała się królową i w ten sposób uratowała swój naród.
Estera ma swoją własną księgę w Biblii, Księgę Estery. Relacjonowana w niej historia pochodzi z V wieku przed naszą erą, kiedy lud żydowski zostaje wysiedlony do Persji, gdzie żyje jako bezbronna mniejszość. Król perski Achaszwerosz, znany nam jako Xerxes, dzierży władzę absolutną nad 127 państwami, od Etiopii po Indie. Persja jest potężnym imperium za jego panowania. Esterę poznajemy, gdy król, rozgniewany na swoją dotychczasową małżonkę, Vashti, oddala ją od siebie za nieposłuszeństwo. Za radą dworzan postanawia poszukać sobie nowej żony. Z jego rozkazu w pałacu w Suzie pojawiają się najpiękniejsze kobiety w królestwie. Wśród nich jest Estera. Estera jest młodą Żydówką, sierotą, wychowywaną przez swojego wuja Mordochaja, wysiedleńca z Jerozolimy. Jest nie tylko bardzo ładna, ma też miły charakter i szybko zjednuje sobie ludzi na dworze. Dziewczyny kandydatki przebywają przez rok w odizolowaniu od świata zewnętrznego, gdzie są upiększane, zanim będą mogły pójść do króla. Mordochaj codziennie krąży w okolicy bram pałacu, aby się dowiadywać o los Estery i to za jego namową Estera nie zdradza nikomu swojego żydowskiego pochodzenia. Kiedy Estera zostaje przedstawiona królowi, po jednej nocy tak bardzo mu się podoba, że wkrótce zostaje jego żoną i królową. Kręcący się przy pałacowej bramie Mordochaj dowiaduje się o spisku na życie króla, przekazuje informacje Esterze, a ta królowi. Spisek zostaje wykryty, spiskowcy straceni. Później król powierza najwyższy urząd w królestwie Hamanowi, człowiekowi utalentowanemu, ale okrutnemu. Mordochaj popada w konflikt z Hamanem, bo nie pada przed nim na kolana, jak inni dostojnicy. Nie z braku szacunku, ale dlatego, że jako bogobojny Żyd hołd taki oddaje tylko Bogu. Haman wpada we wściekłość. Jego nienawiść wzrasta tak bardzo, że postanawia zemścić się nie tylko na Mordochaju, ale i na wszystkich Żydach. Udaje mu się intrygami wymóc na królu dekret dający mu prawo do wymordowania całego narodu. Od dzieci do starców, oraz pozwalający konfiskować żydowskie majątki w całej Persji. Strach pada na wszystkich Żydów. Mordochaj też smuci się i pości, ale rozważa również możliwe sposoby zapobieżenia katastrofie. Przez jednego z eunuchów informuje Esterę o dekrecie i nakazuje jej, żeby poszła do króla i wstawiła się za swoim ludem. Dziewczyna panikuje, wysyła odpowiedź Mordochajowi, że król już od dłuższego czasu nie wzywał jej do siebie, a samowolne wejście do sali króla karane jest śmiercią. Mordochaj jest bezkompromisowy.
Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny?
Estera podejmuje ryzyko. Naraża swoją pozycję i życie. Jeśli zginę, to zginę, mówi. Obmyśla plan, przez 3 dni poszcząc i modląc się. A wszyscy Żydzi w Suzie wraz z nią. Z wielką starannością przygotowuje się, nakłada najpiękniejsze szaty. Bez zaproszenia wchodzi do sali tronowej. Jeden rzut oka króla jest zachwycony jej widokiem. Obiecuje spełnić każdą jej prośbę, nawet do połowy królestwa włącznie. Estera nie od razu wyjaśnia, z czym przyszła. Zaprasza króla i Hamana na ucztę, którą przygotowała. Uczta jest wspaniała, król zadowolony, ponownie pyta Esterę, czego pragnie. Estera nadal nie wyjawia swojej prośby. Czeka na odpowiedni czas. Zaprasza ich też na kolejną ucztę następnego dnia. Ten dzień między 1. a 2. ucztą okazuje się kluczowy. W tym dniu Haman zapętla się w intrygach i podejmuje działania, które ostatecznie obracają się przeciwko niemu. Tegoż też wieczora król, nie mogąc zasnąć, przy odczytaniu Księgi Dziejów Państwa przypomina sobie o wykrytym spisku na swoje życie i dowiaduje się, że uratował go właśnie Mordochaj. Następuje uczta. Estera wyjawia swoje pochodzenie i błaga króla o ratunek. Wskazuje też na Hamana jako wroga spiskującego przeciwko jej życiu i życiu jej narodu. Wściekły na Hamana król rozkazuje go stracić. Haman zawisa na szubienicy, którą sam kazał zbudować dla Mordochaja. Estera jest bezpieczna, ale jeszcze raz staje przed królem, błagając o ocalenie jej narodu. Król, którego wszelkie decyzje są nieodwołalne, nie może anulować rozkazu o wytraceniu Żydów. Poleca więc Mordochajowi i Esterze napisać odpowiednie ich zdaniem dekret do własnego narodu, który obiecuje sam podpisać i przypieczętować. I tak się staje. Przed dniem, w którym lud żydowski miał zostać wyrżnięty, do wszystkich krajów Perskiego Imperium trafiło pismo Estery, podpisane przez króla Xerxesa, nadające Żydom prawo do posiadania broni i do samoobrony. Los Żydów odwraca się. Są uratowani. W ten dzień zapanowała ogromna radość. Estera uratowała cały naród przed zagładą.
Chyba zgadzamy się wszystkie, że jest to historia z happy endem i Estera jest kobietą sukcesu. Ten sukces miał kilka poziomów. Może na początku zajmijmy się tym pierwszym. Estera bierze udział, jest piękną kobietą, bierze udział w konkursie piękności, który jest jednocześnie nie tylko piękności, ale konkursem na królową. Jak myślicie, co właśnie wpłynęło na to, że ona wygrała ten konkurs?
Ja mogę powiedzieć, że na pewno czymś właśnie się wyróżniała i nie było łatwo, ponieważ właśnie na pewno one wszystkie były piękne, nie wiem, pięknie ubrane, przyozdobione i wypachnione, więc coś musiało rzeczywiście być innego w niej, że to zwróciło uwagę ostatecznie też króla, ale myślę, że i to było widoczne, nie? Że to, że chyba to nie było tak, że tam jak na wyborach Miss Świata jest, że każda się tam prezentuje i mówi, jakby chciałaś zmienić świat i takie tam, tylko raczej to już było właśnie coś, co można było zauważyć gołym okiem.
Tak, jest napisane, że każdy, kto na nią spojrzał, to podobała mu się.
Że była zachwycająca.
Tak, właśnie. To ciekawe.
Że już sam wygląd, więc myślę, że to jest właśnie ten jej taki wewnętrzny człowiek, że ona rzeczywiście musiała być z natury, znaczy z natury to nie, ale z wychowania właśnie i jakaś właśnie, no, wiemy później, że na pewno była posłuszna, miła. I to jakoś było widać właśnie na jej twarzy, nie? Że już swoją czy postawą, mowa ciała, może tak powiem, cała właśnie to wyrażała, że ona jest, ma też wspaniały charakter, a nie tylko wygląd. Nie?
Myślę, że król zwrócił na nią uwagę nie dlatego, że była tylko piękna, bo każda z tych kobiet była piękna i pewnie Pałacu Królewskim, to jest wschodni przepych, tam nawet można przeczytać. Myślę, że tych kobiet pięknych to była cała masa i to już się uniewrażliwia troszeczkę na sam wygląd zewnętrzny. Także myślę, że to, co czytamy o niej dalej, pokazuje, że jej charakter był taki szczególnie zwracający uwagę i nawet przebywając przez rok w tym haremie, gdzie jest dopiero przygotowywana do przedstawienia jej królowi, zdobywa też sobie sympatię chociażby eunuchów, którzy tam no, pracują, więc widać, że każdy, kto z nią troszeczkę poprzebywa, lubi ją. Musiała mieć miły charakter, musiała, to też widzimy po tym, jak wyglądają jej rozmowy z Mordochajem, że ma szacunek dla starszych. Ogólnie jej postawa jest też pełna szacunku, chociażby później do króla. Także to się, może te cechy dopiero obserwujemy, zagłębiając się w Księgę Estery, ale przypuszczam, że już będąc jako młoda dziewczyna w końcu, w tym etapie bycia w haremie, te cechy jej wychowania są widoczne.
Tak, ja też zwróciłam uwagę z kolejnym, czy mówiłyście, a chyba nie, o tym, że idąc już do króla w tym już decydującym momencie jakby próby i wyboru, wzięła tylko to, co jej poradził ten Hegaj, opiekun właśnie tych kobiet. Także to jest takie ciekawe, że rzeczywiście szanowała to, że on ma doświadczenie, na pewno zna króla, dobrze jej radzi, zresztą poznała już go przez rok. I to też jest taki rys, że słuchała dobrych rad.
O, to jest rzadkość nawet, jak bym powiedziała.
No właśnie.
No, także na pewno, że, bo zazwyczaj jednak my mamy kobiety tendencję, że ja wiem lepiej przecież.
No tak.
To, więc to naprawdę rzadka i dobra cecha.
Mm-hmm. No tak właśnie chciałam zapytać was, jak myślicie dzisiaj, prawda? Gdyby Estera, jakie dzisiaj są te młode kobiety? Może to jest takie zbyt ogólne, ale czy panują te same kryteria podobania się, prawda? Czy to się coś zmieniło, czy też nic się nie zmieniło?
No, ja myślę, że wiele się zmieniło, to znaczy, że ogólnie jesteśmy, ja bym to nazwała światem Instagrama, czyli żeby wszystko pięknie wyglądało, nawet takie miałam często, jak właśnie z kimś rozmawiam, to że słyszę, że ludzie mają taką właśnie tendencję nawet, żeby się pokazać właśnie nawet jako mamy, że tak cudownie tu wszystko jest właśnie jak na zdjęciu takim, wiecie, przepuszczonym przez jakieś filtry jeszcze, żeby to tak jeszcze ładniej wyglądało niż nawet w rzeczywistości. Więc raczej myślę, że nasza kultura niestety idzie w tę stronę, że jednak to musi wyglądać ładnie wszystko. I oczywiście to jest ważne, tylko że myślę, że jednak to prowadzi do tego, że kobiety się właśnie bardziej skoncentrują na wyglądzie zewnętrznym, czy właśnie, nie wiem, tym, żeby być szczupłą. Nawet słyszałam o czymś takim, że teraz bardzo wiele młodych dziewczyn ma depresję, ponieważ robią sobie zdjęcie przez te upiększające filtry, no a później
patrzą
w lustro właśnie i jest problem, bo jakby już mają ten dysonans poznawczy, że nawet patrzą na siebie w telefonie i wyglądają lepiej niż w lustrze. Więc to na pewno jest teraz odwrócone. Myślę, że mało się zwraca uwagę na to, że to jednak to wewnętrzne piękno. Chociaż mówię, też żyjemy w takim świecie pełnym właśnie tych mediów społecznościowych, że ciągle właśnie musimy dobrze wyglądać, musimy być gotowe się wypowiedzieć, musimy tutaj tak jakby ten na zewnątrz tylko jest ważne to, co dajemy na zewnątrz. Więc myślę, że no jest to trochę nie do uniknięcia. Nie wiem jakie jest to rozwiązanie, ale no nie oszukujmy się, że powiemy teraz dziewczynom, a to słuchajcie, nieważne jak wyglądacie, jesteście super, bo myślę, że tu trzeba jakiś znaleźć właśnie złoty środek.
Można po prostu do urody dodać dobry charakter,
no,
jeśli się
właśnie,
już ma tą
dokładnie,
urodę, tak, prawda?
Gorzej jak się nie ma tej urody, co wtedy, ale to może inny.
Tak, widać, że tutaj uroda nie była aż tak bardzo kluczowa. A w obecnym czasie myślę, że też już szacunek do mężczyzn, szacunek do starszych już wygląda trochę słabo w młodszym wieku. Dobrze jeszcze, jak są dobrze wychowane w domu, dobre wzorce. Natomiast reakcja na przykład na takie coś jak uległość, w ogóle jest złe rozumienie uległości, nie? Że uległość to nie jest własne poczucie niższości, ani nie jest poniżanie kogoś, tłamszenie. Uległość czasami jest mądrością i to nie dotyczy tylko kobiet. Również wielcy władcy czy wielcy dyplomaci czasami muszą być ulegli, przez to osiągają większe cele, niż gdyby tacy nie byli. Także uległość jest też jakby... jest dla zachowania porządku, nie? Żeby świat nie poszedł w kierunku anarchii, więc jest to ważna cecha, która w obecnych czasach, zwłaszcza przez kobiety, jest bardzo źle rozumiana i od razu jakby uległość kojarzy się z tym, a to ze średniowiecza, a to musiała być kobieta poniżana, upokarzana. Nieprawda.
Tak, tutaj to nawet... I na razie widzimy, jeśli chodzi o ten pierwszy poziom, powiedzmy, sukcesu Estery, to widzimy, że ona po prostu posłuchała dobrej rady. Ona miała swój rozum, prawda? Nie musiała słuchać tego Hegaja, ale ona rozróżniała tą mądrą radę człowieka starszego i doświadczonego. Także to jest taki wielki plus.
Umiała, prawda, przyznać, że może on, no, jednak wie
wygrała
lepiej.
Na tym, wygrała,
że się zna na tym.
To w takim razie przejdźmy może do drugiego etapu życia, kiedy już jest królową i następuje spisek na życie króla.
Jako małżonka i królowa dba też o króla, dba o jego bezpieczeństwo. Dla mnie to jest taki pierwszy moment, kiedy ona wchodzi w politykę. Czyli nawet jak człowiek, tak jak na dzisiejsze czasy byśmy przenieśli, nawet jak człowiek nie interesuje się polityką i unika polityki, to polityka w którymś momencie zainteresuje się nim.
Tak. Idziemy do trzeciego etapu sukcesu, kiedy Estera musi podjąć decyzję, ponieważ życie narodu jest zagrożone. Mordochaj nie klęka przed Hamanem. Mordochaj prosi Esterę, żeby poszła do króla, ale niestety ona nie może tak po prostu podejść do króla i poprosić, ponieważ musi król ją zawezwać, chyba że wyciągnie berło. Więc Estera bardzo się boi i o swoje życie na początku i spotyka się z Mordochajem. Wtedy to, co czytałaś, Mordochaj właśnie mówi, że jeśli nie myśl sobie, że, no, można powiedzieć, że ją ostro napomina albo uświadamia ją, jaka jest sytuacja i jaka jest rzeczywistość, że nie myśl, że ocalisz swoje życie, chociaż jesteś królową, ale wszyscy zginiemy, a tak może dlatego zostałaś królową, dla tego momentu, żeby uratować cały naród. I to jest, myślę, że kulminacyjny moment jakby jej życia. To przejście z ratowania swojego życia na poziom poświęcenia swojego życia dla dobra, dla uratowania całego narodu. I oczywiście to wymagało olbrzymiej odwagi. Więc, i jeszcze myślę, że to, co czytałaś, że Estera nie tylko prosi o modlitwę, no bo tutaj jest w tle jakby Bóg. Nie, w całej w ogóle księdze nie ma wymienionego Boga z imienia, ale widać, że Izraelici odwołują się do niego, modlą się, poszczą. No więc ona nie prosi tylko Mordochaja o modlitwę, tylko jakby zarządza już. Teraz staje się taką przywódczynią narodu, można powiedzieć, w tym momencie. Zarządza ten post i modlitwę całego ludu.
Czyli można powiedzieć, że ona poczuła właśnie odpowiedzialność, czy wzięła na siebie odpowiedzialność rzeczywiście za to, co zrobi, i po prostu już podjęła tę decyzję. I to jest właśnie też ten jej wuj, jakby pokazał jej to zdarzenie w odpowiedniej perspektywie.
Też zwróciłam uwagę, że do tej pory ona jest na dworze, ale praktycznie ukrywa swoje pochodzenie. Ten moment, tak, kiedy będzie musiała pójść do króla, jest jednocześnie momentem, w którym będzie musiała odkryć swoje pochodzenie, swoje korzenie. To też jest takie bardzo wyzwalające, że człowiek naprawdę staje się wolny, kiedy śmiało może powiedzieć, kim jest, skąd pochodzi.
Boi się, prawda? Ale
z pewnością każda osoba na jej miejscu by się bała, ale też to, co powiedział jej Mordochaj, jest ostre, ale też jest bardzo inspirujące, że ona rzeczywiście może sobie wyobrazić, że może to rzeczywiście jest ten czas, na który w ogóle wydarzyło jej się tak niezwykłe wyniesienie ze zwykłej jakiejś biednej żydowskiej sieroty do królowej potężnego Imperium Perskiego. Także to jest niezwykły awans, który teraz jakby może powiedzieć sobie, no, rozumiem dlaczego.
Ta odwaga też, mi akurat się przypomniał wiersz, który bardzo lubię, pana Cogito, Herberta, że w ostatecznym rozrachunku jedynie odwaga się liczy, bo można mieć dobre myślenie, dobre zamiary, dobry plan, ale jeśli człowiekowi zabraknie tej odwagi, dania tego kroku w przepaść, powiedzmy, w niepewność, to jednak nic się nie powiedzie.
Wydaje mi się, że ufała Bogu. Na pewno to takie przeciąganie już później tej uczty i czekanie na ten właściwy moment, kiedy można będzie powiedzieć, poprosić o ratunek dla siebie i narodu. Bo tak normalnie po kobiecemu, jeśli wchodzi do sali tronowej i król jest tak zachwycony, tak chętnie chce jej pomóc, to wiedząc, że no, ma na sercu naprawdę ciężki zgryzk, gdzie jest zagrożenie życia jej, zagrożenie życia jej bliskich i całego narodu, no to ma się taką tendencję, żeby to jak najszybciej z siebie wyrzucić, no bo korzystać z okazji, nie? A ona robi to jednak w taki sposób... No może z jednej strony dyplomatyczno-polityczny, ale myślę, że też z takim ogromnym zaufaniem, że tą sprawę trzeba zostawić w domyśle Bogu, a on, tak jak czasami się zdarza, że po prostu niektóre rzeczy rozwiązują się w sposób, którego jakbyśmy się starali, nie wiem jak, to żebyśmy nawet w połowie takiego wyjścia nie osiągnęli.
Ona też ma taką mądrość, że wie, żeby wybrać odpowiedni moment, żeby to powiedzieć, także to znowu właśnie, że często my w swoim życiu myślimy, no to już, albo właśnie no coś trzeba zrobić tu i teraz, że brakuje nam czasami takiej cierpliwości, że spokojnie, że no Bóg nad tym panuje, a nie my, bo to tak naprawdę właśnie wtedy my próbujemy przejąć kontrolę, a Bóg jest cały czas pod, no, ma kontrolę.
Ale tak wtrącę tylko, że czekanie na właściwy moment z jakąś taką prośbą, czy no, jest objawem już dojrzałości kobiety, prawda? To już jest cecha dojrzałej kobiety, czyli ona przez tą decyzję...
Czekanie i cierpliwość to jest strasznie trudna rzecz.
Czyli ona w tym momencie, jak przeszła przez ten punkt jakby kulminacyjny, już staje się taką, staje się coraz bardziej dojrzała i rozważna i ma tak. plan.
To niech będzie dla nas jako żon natchnieniem właśnie, że rzeczywiście często z tego powodu wybuchają w małżeństwach konflikty, że
nie w tym,
nie w tym momencie właśnie coś powiemy, czy też uznajemy coś za ważne. Nie w tym momencie, kiedy potrzeba, więc tu, no, zawsze zalecamy tak chwilę odczekać.
A kiedy Estera się modli przez 3 dni i pości i myśli, jak to dobrze przeprowadzić i cały, zresztą wszyscy Żydzi w Suzie tak samo modlą się i poszczą, żeby jej pomóc, to jakby musi zaplanować sobie też wiele rzeczy i wiele rzeczy przemyśleć. I dla mnie na przykład to, że ona za pierwszym razem nie wyjawia tej prośby, może też być objawem dużego szacunku dla swojego męża jako króla, bo wchodzi do sali tronowej, gdzie jest pewnie mnóstwo dworzan, innych ludzi. Woli jednak wybrać taki moment, gdzie jakby ta prośba i jednocześnie wskazanie na Hamana, który przecież jest bardzo bliskim współpracownikiem króla, więc jakby pokazanie mu, że ej mężu, twoja prawa ręka to tak naprawdę niezły nikczemnik, to jakby nie chce tego zrobić jakby na forum publikum, tylko znajduje taki, no, uczta u niej osobista taka, to jest jednak dość kameralne miejsce, także też uważam, że to jest dalej ta cecha jej charakteru, szacunku do króla, szacunku do męża.
Delikatności i ostrożności, prawda? Taki, no,
tak, że na pewno nie chce go stawiać w takiej sytuacji właśnie, że będzie musiał coś powiedzieć tu i teraz i nie będzie mógł tego na przykład odwołać, nie? Że rzeczywiście ten szacunek dla męża i takie zrozumienie, w jakiej on znajduje się pozycji, to tak, to jest
wielkie. Bo to przecież Haman był pierwszy po królu, prawda, do tej pory. Jakby.
No i działa mądrze, bo jednocześnie robi to wszystko, chcąc uzyskać cel, nie? Czyli uratować naród, a nie tylko powiedzieć swoje, a król się wkurzy i tak naprawdę nic nie załatwi. Nie?
To kojarzy mi się z taką operacją neurochirurgiczną, kiedy jest naprawdę trudny przypadek i wtedy skalpel, no, musi być bardzo, bardzo precyzyjny. Ja myślę, że możemy podsumować chwilkę właśnie te, jakie były właśnie przyczyny sukcesu Estery. Najpierw można powiedzieć, że to było wychowanie, dzieciństwo w dobrym domu, wychowanie w prawdzie według zasad określonych i w dobrych relacjach rodzinnych. Ale na pewno to była kobieta niezbuntowana, młoda kobieta, która respektowała starszych i poszła według właśnie tego wychowania dobrego, które otrzymała z domu.
Mhm. Na pewno też charakter miała właśnie dobrze ukształtowany, czyli to nie były właśnie jakieś takie cechy, które były tylko, nie wiem, nastawione, żeby dobrze właśnie wyglądać. Chodzi mi nawet o cechy charakteru, że one były, to były jej rzeczywiste, głębokie cechy, a nie tylko takie właśnie pozorne, jakieś udawanie czy bycie miłym, bo trzeba być miłym, tylko rzeczywiście, że ona była miła, była właśnie uległa, była mądra, bo korzystała właśnie też z rad innych, czy była posłuszna też. Nie? Tak.
No i ten okres jej życia, kiedy jest królową i kiedy przez tą swoją decyzję i przez przełamanie strachu staje się prawdziwą taką bohaterką Biblii, to też myślę, że to ponadczasowe pytanie, czy właściwie ponadczasowe zdanie, które powiedział jej Mordochaj, że być może na taki czas jak ten dostąpiłaś takiej godności, że też myślę, że politycy w dzisiejszych czasach, polityczki, które mają wpływ na władzę, są blisko władzy, może dobrze by było, żeby sobie czasami takie pytanie zadać, że może na taki czas jak ten dostępuje się pewnych stanowisk, pewnych godności, pewnego zakresu władzy. I że to też jest dane po to, żeby stanąć w obronie ludzi niesprawiedliwie uciskanych, nie? Bo można to olać, można to zostawić komuś innemu, nie? A jednak powinno się stanąć i właśnie są takie momenty w życiu, gdzie człowiek jest, no to jest ten moment, ten czas i ta osoba, która ma taką władzę, że może po prostu powiedzieć i stanąć po stronie dobra, po stronie słusznej sprawy. Mi się to bardzo kojarzy na przykład z ostatnimi wydarzeniami naszego Kościoła, z tym bardzo niesprawiedliwym wyrokiem, że wiele osób przecież o tym słyszało, zarówno z dziennikarzy, myślę, że i z polityków, pewnie komuś się zdarzyło słyszeć, nie? Może warto sobie zadać pytanie, że i nie mówię tylko o tym, powiedzmy, o tylko o sprawie pastora Pawła, nie? Ale również o wielu innych niesprawiedliwościach, które się dzieją i działy. Że może właśnie na ten czas zostaliście politykami, polityczkami, żeby jasno i wyraźnie opowiedzieć się po stronie niesprawiedliwie potraktowanych.
Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy program i do zobaczenia.